Witam Państwa, Lech Pilarski. Liczba zachorowań na Podlasiu nie maleje. Codziennie przybywa kilka przypadków. Sporo zachorowań pojawiło się w Białymstoku i okolicach. Ta niepokojąca tendencja odnotowywana jest w okresie znacznego łagodzenia restrykcji epidemicznych. Czy zatem nie nosić maseczek, czy odwrotnie? Czy w firmach łagodzić obostrzenia, czy też utrzymywać je, aby nie dochodziło do zakażeń? Czy warto było utrzymać jeszcze co najmniej jeden szpital jednoimienny do walki z COVID-19? Czy organizować sobie wakacje? A jeśli tak, to w jakim reżimie? O tym dzisiaj w programie zapraszam. Jest z nami na razie profesor Robert Flisiak z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam panie profesorze.
Dzień dobry.
Jaka jest sytuacja u pana, bo pan przecież działa na pierwszej linii?
No więc muszę powiedzieć, że w ostatnich 2-3 dniach w obu klinikach chorób zakaźnych, które przyjmują chorych z COVID-19, gwałtownie wzrosła liczba chorych przyjmowanych. Ewidentnie jest to wynik rozluźnienia restrykcji. Opierając się o wywiad wśród chorych, wynika z niego jednoznacznie, że nastąpiło rozluźnienie. Mamy efekt spotkań towarzyskich przy grillu. Mamy efekt luzowania obostrzeń w miejscach pracy. Te nowe ogniska, które powstały, właśnie grupują się wokół 2-3 zakładów pracy. Szczerze mówiąc, w każdej chwili spodziewamy się, że kolejne zakłady pracy również mogą stać się ogniskami. Zwykle to się zaczyna od małego ogniska w rodzinie, potem okazuje się, że rozprzestrzenia się również na współpracowników. Także o ile w kwietniu mieliśmy zachorowania, zwiększoną liczbę zachorowań w innych miejscach województwa podlaskiego, Białystok był, można powiedzieć, oszczędzony, to w tej chwili widać wyraźnie, że zaczyna się wzrost liczby zachorowań w samym Białymstoku. I to jest o tyle niebezpieczne, że tutaj mamy większe zagęszczenie ludności niż w mniejszych miastach i mamy również więcej sklepów, więcej miejsc, gdzie ludzie mogą się spotykać.
Także to większe zagęszczenie może spowodować, że będziemy musieli się cofnąć, jednak zaostrzyć te reżimy epidemiologiczne?
Nie sądzę, żeby to było konieczne, ale konieczne na pewno jest, żebyśmy więcej samokontroli mieli, czyli w przypadku spotkań towarzyskich ograniczać zbliżanie się tam, gdzie jest więcej osób w jednym miejscu, jednak stosować maseczki, które właśnie w takich sytuacjach powinny być nadal stosowane w środkach komunikacji miejskiej, bo tam też może dojść do przeniesienia zakażeń, no i w miejscach pracy, gdzie jest na stosunkowo małej powierzchni większa liczba osób.
Czyli jednak dystans, ten przestrzenny, te 2 metry powinniśmy utrzymywać i nie zapominać o maseczkach, nie tylko w sklepie, ale także na spotkaniach na wolnym powietrzu, kiedy jest zbyt dużo ludzi.
Tak. Wtedy, kiedy są małe odległości między ludźmi.
To wtedy należy takowe maseczki mieć. Zapowiadane są łagodzenia, jeśli chodzi o baseny, siłownie, tego typu obiekty. Co pan profesor o tym sądzi?
Na pewno będzie to sprzyjało pojawianiu się niewielkich ognisk ponownie. No i musimy się obawiać, czy nie doprowadzi to do pojawienia się większych ognisk w zakładach pracy na przykład. Problem nie dotyczy tylko Podlasia. Jeżeli spojrzymy na sytuację w województwach, które jeszcze 2-3 tygodnie temu miały podobnie jak my bardzo stabilną i spokojną sytuację, w wielu z nich również nastąpił gwałtowny wzrost liczby zachorowań. Mówię tutaj o województwie lubelskim, o województwie świętokrzyskim, o nadal ciężkiej sytuacji, jeżeli chodzi o Śląsk, na Mazowszu również nie spada liczba zachorowań jakoś gwałtownie. Także ta epidemia cały czas się tli. Musimy pamiętać, że nie jesteśmy jako Podlasie i jako Białystok wolni od niej.
Panie profesorze, jeśli byśmy się chcieli wybrać na siłownię, na basen, to co pan radzi? Bo od 6 teoretycznie czerwca no będą one dostępne.
Jeżeli chodzi o siłownię, radzę się nie wybierać. Z basenem również ostrożnie. Wiele zależy od tego, jak dużo ludzi będzie jednoczasowo, więc zależy od tego, jak bardzo intensywnie będą właściciele przestrzegać restrykcje, ograniczenia, czy też stosowanie środków dezynfekcyjnych. Jeżeli to będzie zabezpieczone, wtedy owszem, ale szczerze mówiąc, to jestem pełen obaw teraz tak szybkiemu, przy tak szybkim odmrażaniu, dosyć gwałtownym, niekontrolowanym jednak.
Czyli jeśli siłownia, to lepiej na powietrzu.
No tak.
Tutaj to polecamy. Także wiele osób no, chce wyjechać na wakacje. Jak pan sądzi, jakiego rodzaju obiekty wybierać? Czy lepiej agroturystyka, osobne domki, czy all inclusive?
No tutaj na pewno nie będzie najlepszym rozwiązaniem hotel z dużym zagęszczeniem ludności. Mniej osób, tym lepiej. Prosta zasada.
Czyli jednak ten dystans i sprawdzanie, tak. I sprawdzanie, jak przestrzegane są te zalecenia, czyli odpowiednia higiena, dezynfekcja.
Tak.
Wracając do zakładów pracy, bo to trochę niepokojące, bo przecież to odmrażanie następuje także z tego powodu, bo żeby nie przedłużać lockdownu, czyli zatrzymywania gospodarki. Jeśli pojawiają się takie ogniska w firmach, to oznacza, że coś tam nie tak, że pewne rzeczy niedokładnie zaplanowano.
No to pozostawiam, ustalenie tego pozostawiam sanepidowi, natomiast no to jest najprostsze wytłumaczenie. Pracodawcy muszą zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli podejdą zbyt liberalnie do zaleceń, jeżeli nie dopełnią pewnych obowiązków, no to stracą na tym, bo przy większej liczbie zachorowań zakład po prostu będzie musiał być zamknięty i będzie generował dalsze szkody. Więc stosunkowo niewielka inwestycja w środki ochrony osobistej czy w zadbanie o to, żeby pracownicy nie byli w zbyt bliskiej odległości, no może uratować zakład w przeciwieństwie do oszczędności na tym.
No ale także odpowiednie zaplanowanie rotacji pracowników, bo można zwiększyć liczbę zmian, żeby niekoniecznie wszyscy jednocześnie przychodzili do firmy, trafiali do szatni, tam przebierali się w stroje robocze. Takie zbyt bliskie kontakty, jak widzimy, bo można tu podawać nazwy firm, także w Białymstoku, w których no, był ten COVID, czy pojawił się COVID i firmy trzeba było zamknąć.
No, dokładnie tak, jak pan mówi. To po prostu wymaga dokładnego przemyślenia. Każda firma funkcjonuje na innych zasadach, w związku z tym nie ma jednego złotego standardu. Wiemy, jakie są podstawowe reguły, że to musi być dystans, musi być unikanie zatłoczenia, muszą być przewietrzane pomieszczenia. W przeciwnym wypadku jest ryzyko zakażeń wewnątrz, wśród pracowników.
Przypominam sobie, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, kiedy zastanawiano się, czy polskie rolnictwo, polski przemysł spożywczy podoła tym wszystkim obostrzeniom, które w Unii były, jeśli chodzi o przetwórstwo żywności, hodowlę zwierząt. A taki straszak nazywał się HACCP. Okazało się, że wdrożyliśmy i wszystko funkcjonuje i produkcja, hodowla jest w miarę w naszym kraju bezpieczna. Podobne HACCP-y można by zastosować również w tym zderzeniu z epidemią, z COVID-em.
No, Wie pan, porównanie jest dosyć trudne w tym momencie.
No, ale mówię o takich zakażeniach krzyżowych, krzyżowaniu się dróg. Jeśli mamy do czynienia z żywnością, która jest świeża, jeszcze nie przetworzona, to ona nie może krzyżować się na drodze do przetwórni z żywnością już wytworzoną, zapakowaną, wysyłaną do sklepów. No takie proste zasady.
Ja myślę, że tutaj też musimy ustalić granice pewnego absurdu. Nie można popadać w panikę. Ja cały czas podkreślam, że chodzi o przestrzeganie podstawowych zasad higieny, dystansu i zabezpieczeń, podstawowych zabezpieczeń osobistych. Natomiast wchodzenie w szczegóły związane z transportem żywności czy
nie, ja tylko per analogiam pewną sytuację przywołałem.
No tak. Tutaj są proste reguły. Zachować odległość, zachować higienę i w zasadzie niewiele więcej trzeba.
Przypomnę, naszym gościem jest profesor Robert Flisiak z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Panie profesorze, jeśli chodzi o metody leczenia, o wspieranie tych, którzy ciężko, w miarę ciężko przechodzą COVID-19, to co się zmieniło na stronie Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych? Wprowadził pan i nie tylko pan, także inni członkowie, aneks do tych zaleceń, które były z marca.
Tak, te zmiany dotyczą leczenia. Główną zmianą jest przesunięcie chlorochiny i hydrochlorochiny do leków podstawowych, czyli de facto do miejsca, w którym one powinny się znaleźć z racji zapisów w charakterystyce produktu leczniczego, bo przypomnijmy, że chlorochina jest zarejestrowana w Polsce do leczenia COVID-19 jako lek wspomagający właśnie. Inne zmiany polegają na spozycjonowaniu w postaciach łagodniejszych również remdesiviru, czyli leku, który teoretycznie powinien już być w Polsce, bo został zarejestrowany w Unii, ale wiem, że zwykle jest to tak z lekami, że tymi nowo rejestrowanymi, że trwa to miesiące, zanim lek zostanie włączony do czy to programu lekowego, czy do normalnego obrotu.
Ale panie profesorze, tu pojawia się pytanie, bo Szwajcaria, Francja, bodajże Włochy albo Niemcy wycofują chlorochinę.
Oczywiście, że można podjąć taką decyzję. My zdecydowaliśmy się na pozostawienie na pozycji leku wspomagającego, bo tak jest to zapisane w polskiej charakterystyce produktu leczniczego.
Czyli na wszelki wypadek, gdyby komuś to, można było to zastosować, bo liczyłby prowadzący lekarz na spowodowanie poprawy, to żeby nie dyskwalifikować tego leku?
No, jest to w pewnym sensie uwarunkowane też sytuacją prawną w Polsce, właśnie tym zapisem w HPL-u. Pamiętajmy, że w innych krajach europejskich lek ten nie ma dopuszczenia nawet jako wspomagający w charakterystyce.
Jeśli chodzi o nowe terapie, coś widać na horyzoncie?
No to właśnie ten remdesivir, który wprowadziliśmy od wczesnej fazy zakażenia, bo wiadomo, że lek był testowany z miernym skutkiem u pacjentów z zaawansowaną chorobą. No i tam nie przynosił efektu. Szczerze mówiąc, nie zaskakiwało mnie to, bo lek o działaniu stricte przeciwwirusowym no jest najskuteczniejszy wtedy, kiedy tego wirusa jest najwięcej, czyli na początku choroby. Dlatego przesunięcie jest jak najbardziej zasadne. Jeżeli chodzi o zupełnie nowe leki, to w tej chwili nie widać nic na horyzoncie. Pojawiają się różne propozycje, ale zdecydowanie za wcześnie o nich mówić. Natomiast tych leków, które już stosujemy, to mamy również tocilizumab, który w aneksie do rekomendacji również spozycjonowaliśmy tak, żeby mógł być stosowany odpowiednio wcześnie u pacjentów, którzy jeszcze nie mają dużego zagrożenia intubacją.
Ilu pan chorych ma u siebie w szpitalu?
W tej klinice, którą kieruję, w tej chwili chorych zakażonych jest, dzisiaj rano przy odprawie było 8 chorych. Natomiast do tego trzeba dołożyć jeszcze kilkanaście osób, które są w trakcie diagnozowania, bo zostały przyjęte w dniu wczorajszym, albo wynik wyszedł ujemny, no, z racji tego, że znaleźli się u nas z jakimiś objawami, musimy ustalić, co im dolega i co dalej z nimi robić, skoro nie potwierdziło się zakażenie SARS-CoV-2. Także w sumie w tej chwili jest ponad 20 chorych. Natomiast cały czas na izbę przyjęć docierają kolejni chorzy. W drugiej klinice chorób zakaźnych jest również kilku chorych z rozpoznanym COVID-19.
Czyli cały czas ten ostry reżim sanitarny, epidemiologiczny.
Jeżeli chodzi o funkcjonowanie klinik chorób zakaźnych, nic w tym względzie się nie zmieniło. Jesteśmy ukierunkowani w zasadzie tylko na pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem COVID-19.
Jest z nami, to sprawdzimy, Joanna Zabielska-Cieciuch, lekarz rodzinny.
Witam Państwa.
No i co słychać w medycynie rodzinnej w starciu z pandemią?
No, u nas jest bardzo pracowicie, wbrew temu, co koledzy ze szpitali uważają, że POZ-y są zamknięte i nic nie robią, siedzą za zamkniętymi drzwiami. Fakt, że się spóźniłam, wynikał z pilnego przypadku, który trzeba było przyjąć w przychodni i dłużej zostać. Natomiast bezpośrednio praca lekarzy rodzinnych nie jest związana z pacjentami covidowymi. My zajmujemy się chorującymi na wszystkie inne choroby.
Ja rozumiem,
choroby.
Ale czy odmrożenie, łagodzenie różnorodnych obostrzeń epidemicznych wpływa na funkcjonowanie lekarzy rodzinnej? Więcej pacjentów przyjmujecie face to face?
Nie. Przyjmujemy wszystkich tych, których musimy przyjąć. Nadal mamy stan epidemii. I nie ma możliwości powrotu do sytuacji, że pacjent przechodząc obok przychodni postanowi, idąc po zakupy, zajść i na przykład poprosić o przedłużenie leków. Tego typu sprawy są załatwione telefonicznie. Każdy pacjent musi z nami się kontaktować telefonicznie i my ustalamy, weryfikujemy, ustalamy konkretną godzinę, kiedy pacjent ma się zgłosić, jest spuszczany do przychodni.
Czyli tutaj nie ma odmrożenia.
Nie, no i dzięki temu, że te zasady są przestrzegane, to mieliśmy do tej pory jeden przypadek, kiedy trzy przychodnie będące w jednym budynku musiały być zamknięte. Kolega był chory, a inni w kwarantannie. I w drugiej przychodni to było popołudnie piątkowe. Natomiast kilka dni temu właśnie taki pan z ulicy dobijał się do przychodni, został poproszony o kontakt telefoniczny, po weryfikacji został odesłany do sanepidu i miał pobrane wymazy i okazał się pacjentem dodatnim. My codziennie praktycznie szczepimy dzieci, w tej chwili nadrabiamy zaległości, wpuszczamy pojedynczo, co godzinę te niemowlaczki są umawiane. Te wizyty trochę trwają i wcześniej też są poprzedzone telefonicznym wywiadem z rodzicami. I nie możemy pozwolić na to, żeby w takiej sytuacji osoby niezweryfikowane przychodziły do przychodni i się kontaktowały.
Pani doktor, jak pani komentuje to łagodzenie reżimów epidemicznych typu, no, będzie można już niedługo chodzić na baseny, na siłownię. Więcej sytuacji jest, kiedy nie musimy zakładać na nos i na twarz maseczek. Co to może spowodować w pani opinii?
To zobaczymy, co spowoduje. Wirus z nami jest i będzie. Musimy się nauczyć z tym żyć i też nie popadać w fobię, bo to nowe zjawisko, które nam się pojawiło, to sporo zaburzeń lękowych, niektóre bardzo poważne. takie, które wymagają leczenia psychiatrycznego i owszem, mamy pacjentów, którzy są leczeni od wielu lat, na przykład z powodu zaburzeń lękowych, ale pojawili się nam nowi pacjenci i nawet w tej takiej mojej małej przychodni mamy kilka poważnych sytuacji i problem z uzyskaniem pomocy od psychiatrów.
To może być kłopot, a nie wytwarzają się różnego rodzaju natręctwa, bo przyglądałem się startowi rakiety SpaceX i jeden z ludzi, który tam pracował przy kontroli tego lotu, co parę sekund dezynfekował ręce. Czy tego rodzaju natręctwa nie powstają?
No, u osób predysponowanych mają szansę cała sytuacja stresowa wystymulować pewne zaburzenia. Natomiast na co dzień musimy pamiętać o podstawowych zasadach higieny. Ten reżim w tej chwili jest mniejszy oficjalnie, bo nieoficjalnie to zauważam bardzo duże lekceważenie. Zwłaszcza ze strony części osób starszych, bo na osiedlowym ryneczku sobota to jest jedno wielkie zagrożenie epidemiologiczne. Nie są przestrzegane, tak jak wcześniej, odstępy pomiędzy kupującymi. Jest tłum ludzi, ludzie chodzą bez maseczek. Czy dezynfekują, myją w domu ręce, nie wiem.
Czyli co? Lekarskie trójki trzeba. Lekarskie i sanepidowe trójki trzeba będzie wysyłać na tego typu ryneczki, żeby propagować zasady?
Przypadki zachorowań, które następują w okolicy, u sąsiadów, u rodziny, u współpracowników, one wywołują takie potem machnięcie, lęk przed wychodzeniem z domu, lęk przed robieniem zakupów, spotkaniem osoby potencjalnie zakażonej, ale jeśli porównujemy do grypy, to nie można porównywać tych wirusów, ale w sezonie grypowym ja pamiętam sytuację z ptasią grypą, kiedy wróbelek leżał na osiedlu, to przyjeżdżał zespół strażaków w uniformach i zabierał wróbelka do utylizacji. Teraz leży gołą wrona, nikt się tym nie interesuje, a pacjenci w sezonie infekcyjnym na korytarzu u nas byli. Prawda? Natomiast przeciwko grypie możemy się szczepić, ale podstawowe zasady mycia rąk, zasłaniania ust, niekichania, kaszlenia obowiązują cały czas i to w stosunku do różnych zarazków. Na podwórku robi się coraz cieplej, więc poruszanie się w maseczkach, już w ubiegłym tygodniu część osób nosiła je na szyi, nie zakrywając ust, gdyby dostosowanie tego reżimu do tej sytuacji. Natomiast jeśli będą wzrastały ilości osób chorujących, to na pewno kolejne reżimy będą się pojawiały, a to będzie wyglądała sytuacja, w dużej mierze będzie zależało i na siłowniach, i na basenach, i w teatrze, i w restauracjach od zachowań ludzi.
Panie profesorze, czy biorąc pod uwagę fakt, że przyzwyczailiśmy się do owego koronawirusa, a nawet zaczynamy go lekceważąco traktować, czy to nie przekształci się jednak w zwiększoną liczbę przypadków zakażenia koronawirusem? Podejrzewam, że już niedługo zobaczymy takie sytuacje, że z powodu słońca tą maseczkę założymy sobie na głowę na wszelki wypadek, żeby chronić się od UV.
No oczywiście, że tego się należy spodziewać, natomiast pamiętajmy, że z tym wirusem już będziemy, dlatego to rozluźnianie jest konieczne. My musimy nauczyć się żyć w tym nowym środowisku. Również apelowałbym do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, żeby jednak otworzyć poradnie, żeby drzwi nie były zamknięte, po prostu zorganizować inaczej pracę, stosować środki ochrony osobistej, tak jak jest to czynione w szpitalach. Szpitale ewoluują, zmieniają swoją strukturę. Natomiast jeżeli chodzi o podstawową opiekę zdrowotną, no tak jakby nie widać tego, że dostosowuje się ta podstawowa opieka zdrowotna do nowych warunków. Telemedycyna czy e-wizyty to nie wszystko. Nie da się załatwić tym każdego pacjenta i niestety na izbie przyjęć widzimy tego efekty. Pacjent, który powinien był trafić zupełnie gdzie indziej z powodu tego, że lekarz go nie widział, nie trafił. Dobrze, że nie będzie, dobrze, jeżeli nie będzie za późno.
Panie profesorze, czy no, biorąc pod uwagę, że wypłaszczyliśmy epidemię, ale nie zlikwidowaliśmy.
Nie, jeszcze nie. Ja cały czas mówię, że nie ma mowy o wypłaszczeniu, bo gdyby ona była wypłaszczona, to wyraźnie byłaby garbata, prawda? Miałaby kształt dzwonowy, czyli krzywej Gaussa, a tylko takiej bardziej płaskiej. Natomiast my ścięliśmy tą krzywą na granicach naszej możliwości, akurat naszych możliwości diagnostycznych. Akurat w tym pierwszym rzucie epidemii na Podlasiu, ta krzywa Gaussa na Podlasiu akurat się dała zauważyć. Co to oznaczało? Że diagnozowaliśmy wystarczającą ilość osób. Tylko coś się potem stało, że wróciły kolejne ogniska. No to jest efekt tego rozluźnienia.
Czy jednak powinniśmy jeden ze szpitali utrzymać po to, żeby tę zwiększoną, czy utrzymującą się na stałym poziomie liczbę przypadków zakażenia móc leczyć?
No niekoniecznie. Jeżeli szpitale dostosują się do nowych warunków, niektóre szpitale się łatwiej dostosowują, inne innym przychodzi to trudniej, no każdy z tych oddziałów powinien mieć oddział obserwacyjny, na którym tacy niepewni pacjenci będą obserwowani, a jednocześnie specjaliści już specyficzni dla tej jednostki chorobowej, z którą pacjent się zgłosił, czy to jest zawał, czy to jest złamanie kończyny, będą w pobliżu i będą mogli konsultować tego pacjenta. Tak powinny funkcjonować w tej chwili.
Czyli wszystkie szpitale, o ile dobrze, panie profesorze, zrozumiałem, powinny się dostosować, że ten COVID jest obok nas, że mogą w każdej chwili zdarzyć się przypadki i powinien być tak zorganizowany zespół, że najpierw obserwujemy wywiad, czy ktoś jest zarażony, czy nie, i równolegle także zbierani są fachowcy, żeby...
Prowadzona jest równolegle diagnostyka. Po prostu oddział obserwacyjny zapewnia pewną izolację i lepsze zaopatrzenie w środki ochrony personalnej, jednocześnie dając możliwość rozpoczęcia już diagnostyki specyficznej i leczenia. Pamiętajmy, że czas rozpoznania będzie nam się skracał, czas do uzyskania wyniku badania laboratoryjnego. I to nie mówię o testach w kierunku wykrywania przeciwciał, bo one powinny być zakazane w ogóle w placówkach opieki zdrowotnej, tylko o testach genetycznych. Te testy genetyczne są coraz bardziej dostępne. Mamy 4 laboratoria zarejestrowane, finansowane, refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, no i kilka punktów laboratoryjnych w szpitalach, gdzie są możliwe do wykonania albo wkrótce będą testy genetyczne w bardzo szybkim czasie.
Krótkie wyjaśnienie. Jeszcze momencik, tylko jedną krótką odpowiedź od pana profesora. Dlaczego testy genetyczne powinny być zakazane?
Nie genetyczne.
Znaczy przeciwciała.
Dlatego, bo uczy nas tego przykład Łodzi, gdzie wszystkie przedszkolanki przetestowano w poszukiwaniu przeciwciał. U kilkuset z nich wykryto przeciwciała. Spowodowano panikę wśród rodziców i wśród personelu tych przedszkoli. A na koniec okazało się, że po sprawdzeniu żadna z tych osób nie była zakażona. Po prostu to są testy, które mają albo zbyt dużą czułość, albo zbyt małą czułość. Bywają nieswoiste, dają wyniki fałszywie dodatnie lub fałszywie ujemne.
Teraz pani doktor.
Ja muszę się odnieść do słów pana profesora o apelu o otwarcie POZ-u, bo to sugeruje fakt, że my udzielamy porad tylko telefonicznie i osobiście nie przyjmujemy i nie badamy pacjentów, a jest to nieprawda, dlatego że placówki POZ-u wpuszczają do przychodni pacjenta po wcześniejszym wywiadzie epidemiologicznym i ustaleniu,
czyli macie
ten pacjent
taki,
przychodzi.
Macie taki, pani doktor, telefoniczny namiot, tak?
Gdybym chciała wyjść do szpitala, to nikt tam mnie nie wpuści, tylko przechodzę przez namiot, jest pomiar temperatury, wypełnianie ankiety, zbieranie danych osobowych, kto wchodzi i w jakim celu. I to samo dotyczy POZ-u. Natomiast my pacjentów, którzy wymagają zbadania, badamy, bo nie da się przez telefon zajrzeć w ucho, nie da się zrobić EKG, natomiast przedłużyć leki przewlekle stosowane, zebrać wywiad odnośnie glikemii, odnośnie samokontroli ciśnienia, telefonicznie możemy to zrobić. W każdym POZ-cie codziennie są przyjmowani pacjenci i chciałabym zaapelować o niepowtarzanie takich mitów, że POZ zamknął drzwi i nikt nie może wejść, lekarze tylko porady telefoniczne udzielają, bo to jest nieprawda.
To nie są całkiem mity. Zgadzam się z tym, że nie całkiem się zamknął, ale w dużej mierze tak. I apeluję o to, żeby ewoluować w opiece na poziomie POZ-u w kierunku takim, jak ewoluują właśnie szpitale. Również apeluję o to, żeby POZ-y zabiegały o uruchomienie laboratoriów, które będą punktów, które będą pobierały wymazy, a nie w celu dokonywania wymazów kierować do placówek szpitalnych.
Panie profesorze, tu z panem nie zgodzę się całkowicie, bo chciałabym zaprosić pana profesora, żeby pan profesor zobaczył, jak wygląda praca POZ-u, dlatego że już z ust pana profesora padały takie apele o to, żeby POZ pobierał wymazę. Natomiast charakter naszej pracy, tego, że zajmujemy się profilaktyką, osobami starszymi, dziećmi, noworodkami, no ja sobie nie wyobrażam, że ubierałabym się w kombinezony, pobierała wymaz, a za chwilę kwalifikowała niemowlę do szczepienia.
Nie chodzi o panią. Chodzi o uruchomienie na terenie miasta punktów pobierania wymazów, które nie muszą być bezpośrednio zlokalizowane przy poradniach POZ-u, ale powodowałyby, że pacjent nie musiał być kierowany do szpitala tylko po to, żeby pobrać wymaz. To jest bardzo prosta procedura i wystarczy wyznaczyć takie miejsca, gdzie lekarze POZ. To jest tak naprawdę w waszym interesie i ja szczerze mówiąc nie rozumiem, dlaczego przed tym się bronicie. Te miejsca nie muszą być powiązane z poszczególnymi placówkami POZ. Nie muszą tam przyjmować również lekarze. Wymaz potrafi pobrać osoba nawet bez medycznego wykształcenia po krótkim przeszkoleniu.
No my pobieramy wymazy w kierunku grypy, więc wiemy, jak to się robi. Natomiast kwestia organizacji nie należy
pani
do lekarzy
doktor,
rodzinnych, bo organizatorem jest albo wojewoda, albo Narodowy Fundusz Zdrowia. Natomiast pewne rozmowy toczą się na poziomie Ministerstwa Zdrowia, prowadzi je nasza konsultantka krajowa do spraw medycyny rodzinnej, ale już od miesiąca utknęły.
Dziękuję bardzo za rozmowę, za spotkanie. Otworzyliśmy nowy temat. Namawiamy do tego, by na przykład na rynku Kościuszki albo na placu przed Akademią Medyczną, który jest ładny, wybrukowany, można dużą kolejkę tam ustawić i taki punkt poboru wymazów można by było zorganizować. Niedaleko jest NFZ, władze Akademii Medycznej. Można spróbować to zorganizować. Urząd Wojewódzki, Urząd Miejski, także można by tam zrobić zbiórkę i doprowadzić do...
Chodzi zwykle o pieniądze.
No z pewnością tak. Dziękuję bardzo za spotkanie. Joanna Zabielska-Cieciuch, lekarz
Dziękuję
rodzinny.
Bardzo.
Pani doktor, wszystkiego dobrego i zdrowego.
Dziękuję bardzo.
I dziękuję za udział w programie panu profesorowi. Robert Flisiak z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Dziękuję bardzo.
Kłaniam się, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Jak mówią żołnierze, bardzo mi się to podoba. 36,6, czyli cześć. Dziękuję. Lech Pilarski, do usłyszenia.